Na siago.
Na skróty. Kaszubski przewodnik po miejscach nieoczywistych.
Adam Hebel, dzień dobry Państwu. Dzisiaj na siago, czyli poza głównymi ciągami komunikacyjnymi, zawędrowaliśmy do gminy Luzino. Gminy, która nie ma dostępu do morza, nie ma tu też żadnych jezior, co na skalę Kaszub jest prawdziwym ewenementem. Nie brzmi to zachęcająco, ale naprawdę warto odwiedzić to miejsce, zwłaszcza jeżeli interesujemy się historią. A śladami kaszubskiej szlachty oprowadzi nas autor książki Żelewscy w cieniu von Dębacha, Andrzej Janusz. Zapraszam serdecznie.
Na siago.
Na skróty. Kaszubski przewodnik po miejscach nieoczywistych.
Znajdujemy się w Żelewie. Jest tutaj niepozorny dworek, który należał do rodu Żelewskich. Czy nazwa Żelewo również jest powiązana z tym nazwiskiem?
Na ten temat są dwie teorie. Niektórzy historycy twierdzą, że tak, że właśnie nazwisko Żelewscy pochodzi od nazwy miejscowości Żelewo, albo odwrotnie, że nazwa Żelewo pochodzi od nazwiska Żelewskich. Prawdopodobnie nazwa Żelewo pochodzi od żele, czyli zielsko. Ja tego po kaszubsku dokładnie nie powiem, bo nie umiem mówić po kaszubsku, ale to właśnie jest ten właściwy rodowód tej nazwy Żelewo, Żelewo. Przed II wojną światową używano najczęściej właśnie Żelewo tej nazwy, obecnie Żelewo.
Dworek, który widzimy, jest dosyć niepozorny. Zazwyczaj wyobrażamy sobie duże obiekty. Czy to znaczy, że Żelewscy czy Żelewscy byli biedną szlachtą?
To była raczej drobna szlachta. W ogóle tutaj ten teren pogranicza, bo musimy o tym mówić, że to jest odwieczne pogranicze. Tutaj już sama natura wyznaczyła pewną granicę, ponieważ Żelewo znajduje się na obrzeżach pradoliny rzeki Redy Łeby. I ta pradolina była taką naturalną granicą oddzielającą Pojezierze Kaszubskie od wyżyny Żarnowieckiej, Wysoczyzny Żarnowieckiej. I stąd ta naturalna granica później stała się granicą pomiędzy poszczególnymi ziemiami, granicą administracyjną, granicą między państwami. I właściwie zawsze tu była granica i jest granica, bo nawet do niedawna była granica pomiędzy gminami. Słówko jeszcze o dwóch obiektach. O tym dworku, który znajduje się w Żelewie. Niestety on obecnie mało przypomina taki obiekt typowo szlachecki ze względu na przebudowę, ale jest to miejsce, no, że tak powiem, wiekowej siedziby Żelewskich, rodowej siedziby Żelewskich. Żelewo było własnością tej rodziny od 1400 roku, kiedy to mamy pierwszą wzmiankę, gdzie Maćko i Żalko Żelewscy właśnie zobowiązywali się do świadczeń na rzecz zakonu krzyżackiego. I to jest pierwsza wzmianka pisana o Żelewie. I ten dworek był ich siedzibą do 1945 roku. Ostatnim właścicielem tego dworku był Klemens Żelewski i jego syn Jan Józef. Jan Józef Żelewski był człowiekiem bardzo patriotycznie nastawionym, ukończył Wejherowskie gimnazjum przed II wojną światową i w czasie II wojny światowej był tak zadeklarowanym Polakiem, że trafił przez to na Gestapo. Gestapo go brutalnie pobiło. Co prawda wrócił on do domu, ale skutki tej jego wizyty na Gestapo były tragiczne, ponieważ zmarł. Wkrótce też zmarł Klemens. Miał on jeszcze trzy córki, które po II wojnie światowej opuściły Żelewo, a sam majątek Żelewskich zgodnie z zasadami reformy rolnej został rozparcelowany. Jeszcze jeden obiekt warty zobaczenia w Żelewie to stara szkoła, pięknie obecnie odremontowana, odrestaurowana. Też ciekawa historia.
To ten budynek, który znajduje się naprzeciwko.
Prawie naprzeciwko, tak. Niewielka jest odległość między budynkiem starej szkoły a tym dworkiem. W tej szkole w 1906 roku odbył się strajk szkolny. Strajk szkolny, gdzie dzieci odmawiały mówienia po niemiecku na lekcjach religii.
Na pewno poznamy jeszcze w drodze kilka inspirujących sylwetek z rodu Żelewskich, natomiast jest tam również czarna owca, Erik von den Bach-Żelewski, nazywany katem Warszawy, zbrodniarz z czasów II wojny światowej. I w tym dworku również noga Erika von den Bach-Żelewskiego powstała?
Tak, oczywiście. Erik von den Bach-Żelewski w czasie II wojny światowej, dokładnie w czerwcu 1940 roku, odwiedził swojego krewniaka Klemensa, zaprosił tutaj na spotkanie wielu przedstawicieli rodu Żelewskich, ponieważ on chciał w ten sposób ukoronować swoje badania genealogiczne, które miały udowodnić, że Żelewscy to echt Deutsch Familie, czyli rodzina typowo niemiecka. Cała sprawa nie udała się Erikowi, ponieważ wszyscy ci, którzy zostali na to spotkanie zaproszeni, nie zadeklarowali się jako Niemcy. Co prawda zostali zmuszeni do przyjęcia drugiej grupy Volkslisty, ale jako Niemcy się nie zadeklarowali i ta wizyta jego zakończyła się fiaskiem.
Dworek jest obecnie prywatną posesją, więc nie możemy zwiedzać jej wnętrza. Idziemy do kolejnego miejsca i ostrzegam Państwa, dzisiaj w drodze, jeżeli obierzecie Państwo tę drogę, którą dzisiaj przechodzimy, spędzicie ponad 4 godziny samego marszu, ale na pewno warto. Idziemy w stronę Zielnowa. Niepozorna dróżka, ale oznaczona znakiem. Tamtędy przejdziemy pięknymi, malowniczymi terenami, które rozpościerają się na dużej odległości. Można tym równym terenem dojść do Strzebielina i jeszcze dalej, ale my skręcimy w pewnym momencie.
Kaszubski letni słowniczek.
Budynek.
Budynk.
Dworek.
Dwórk.
Łączka.
Smug.
Na siago.
Na skróty. Kaszubski przewodnik po miejscach nieoczywistych.
Wdrapujemy się pod górę. Poszliśmy inną stroną niż zwykle, ponieważ idąc ścieżką zdrowia, luzińskim lasem na punkt widokowy jest dużo łatwiej. Tutaj za nami ciężka wspinaczka, ale warto było, ponieważ rozpościera się tu cudowny widok. Widzimy po lewej stronie Strzebielino, widzimy wiele łąk, no i górę. Jak nazywa się ten szczyt, który tutaj widzimy?
Charwatynia, tak. Więc widać tutaj pięknie całą dolinę rzeki Pradolinę rzeki Redy Łeby. Widzimy Strzebielino. Przed Strzebielinem widać Charwatynię. I ta Charwatynia to było takie miejsce przejścia granicznego. W Charwatynii najprawdopodobniej pobierano myto w średniowieczu od wszystkich kupców, handlarzy, którzy podróżowali tą drogą. Charwatynia stała się też słynna z tego, że powstał tam przepiękny pałac wybudowany przez Ludwika von Platena w 1855 roku.
Bardzo chciałoby się spędzić tutaj trochę więcej czasu, ale niestety czas goni. Teraz przejdziemy w stronę Paraszyna, a stamtąd do Barłomina, żeby w tamtej miejscowości szukać śladów rodziny Żelewskich.
Kaszubski letni słowniczek.
Wspinamy się na stromą górkę.
Masow drapiwume na psitką grzepa.
Widać stąd odległe miejsca.
Stundka je dalek widzec.
Na siago.
Na skróty. Kaszubski przewodnik po miejscach nieoczywistych.
No i kolejne miejsce z niesamowitymi widokami, ponieważ widać tutaj, można powiedzieć, koryto, którym przechodzimy, podziwiamy wzgórza. Niektórzy nie wierzą, że tak wygląda na Kaszubach, ponieważ kojarzy się to nam z południem Polski, ale to właśnie nasze kaszubskie tereny i to wcale nie Szwajcaria kaszubska, tylko tereny bardziej na północ. Przypominam, jesteśmy na terenie gminy Luzino i gminy Łęczyce. Teraz właśnie tutaj przeszliśmy. Paraszyno również z punktu widzenia historii jest miejscem ciekawym.
Przepiękne miejsce. Przede wszystkim jak znajdziemy się w Paraszynie, to czujemy się tak, jakbyśmy byli w Bieszczadach. Teren, wzgórza, przepiękne i tak dalej. Paraszyno, podobnie jak Żelewo, ściśle związane z historią rodu Żelewskich. Pierwotnie ta wieś należała do kilku szlachciców, tej drobnej szlachty. Od 1838 roku całe Paraszyno znalazło się w rękach Żelewskich i tutaj w 1902 roku odnowiono pięknie dworek, przepiękny obiekt, który jeszcze do niedawna był perełką w koronie Kaszub. Niestety obecnie w tej chwili nie można tego dworku zwiedzić, możemy tylko popatrzeć na ten dworek poprzez płot, za którym znajdują się groźne psy, ale mam nadzieję, że za jakiś czas będzie ten dworek można obejrzeć. Więc Paraszyno było też własnością rodu Żeleskich i z tą miejscowością są związani przede wszystkim dwaj Żelescy, Fritz von Żeleski i jego syn Eberhard von Żeleski. Fritz był twórcą takiej materialnej potęgi tej rodziny, ponieważ zgromadził w swoim ręku dosyć spore majątki w Paraszynie, w Barłominie i w Jeżewie. W sumie to było ponad 3000 hektarów, z czego większość to były przepiękne bukowo-dębowe lasy. Fritz von Żeleski też przyczynił się do powstania parafii ewangelickiej w Smarzynie i przez to często w historii oskarżano go, że był germanofilem, że zwalczał katolicyzm. Prawda historyczna jest zupełnie inna. On co prawda jako deputowany do Sejmiku Powiatowego Wejherowskiego i Lęborskiego uczestniczył w organizowaniu tej parafii ewangelickiej, ale od początku jej istnienia znalazł się w konflikcie z pastorem tamtejszym, ponieważ nie zgadzał się na to, żeby w szkole w Barłominie naukę religii prowadził pastor ewangelicki. W Barłominie 2/3 mieszkańców to byli katolicy. Sam Fritz był również katolikiem, chociaż jego żona była ewangeliczką. I Fritz uważał, że w tej szkole można uczyć religii katolickiej. Tylko stąd ten konflikt, on był dosyć dynamiczny, przybierał różne formy, ale wracając jeszcze do potęgi tego rodu, jego syn Eberhard umocnił finansową stronę egzystencji rodu i zasłynął z tego, że był wspaniałym gospodarzem tych lasów.
I o tym powiemy w miejscu, które z tymi lasami i z gospodarką leśną są bardzo związane. Przed nami kolejny etap marszu, tym razem właśnie przez las do Barłomina.
Kaszubski letni słowniczek.
Teren ma kształt koryta.
Teren myśtut kuma.
Droga pokryta jest starym brukiem.
Na drodze jest riflaster.
Na siago.
Na skróty. Kaszubski przewodnik po miejscach nieoczywistych.
Dużo za nami wzgórz, jesteśmy troszeczkę zmęczeni, ale dotarliśmy do miejsca, gdzie widzimy budynek nadleśnictwa, a także ceglany budynek, który również należy do nadleśnictwa i jego historia również jest mocno związana z rodem Żelewskich, a konkretnie ze wspomnianym już Eberhardem.
Eberhard, tak jak już powiedzieliśmy, zajmował się gospodarką leśną, wybudował w swoich lasach 4 leśniczówki. Do czasów współczesnych zachowała się ta jedyna w barłomińskich lasach, zwana obecnie Dąbcówką, ponieważ ostatnim leśniczym, który tam urzędował, był niejaki Dąbc. W tej chwili ta leśniczówka pełni funkcje rekreacyjne. Ale to jest też obraz tej solidnej takiej gospodarki leśnej, którą prowadził Eberhard, która też dała mu wiele satysfakcji, ponieważ on znany był jako znawca lasów. Jego różne opinie publikowano w prasie fachowej. Do tego stopnia zyskał sławę, że tak można powiedzieć, że od króla Prus otrzymał tytuł radcy krajobrazowego i należał do różnych towarzystw przyrodoznawczych. Zapraszał gości z Berlina, których bardzo chętnie oprowadzał po lasach barłomińsko-paraszyńskich.
Za każdym razem, kiedy myślimy, że tutaj nie ma nic ciekawego do zwiedzenia, możemy sobie uświadomić i przypomnieć, że tutaj te miejsca zwiedzali przedstawiciele z Berlina, którzy byli gośćmi właśnie rodu Żelewskich. No i czy zachowały się również pomniki przyrody, które były oznaczane, no nie tworzone, bo tworzy je natura, ale oznaczane właśnie przez Żelewskich?
No są pomniki przyrody, tylko trudno dzisiaj powiedzieć, czy to są akurat te, które także jakoś hołubi mówił Eberhard Żeleski. Mamy przy szkole w Barłominie, która znajduje się w miejscu przy pałacu, byłym pałacu Eberharda, znajdują się piękne pomniki przyrody i też taki piękny pomnik przyrody, dąb, znajduje się na cmentarzu prywatnym Żeleskich w Lasach Barłomińskich.
Kaszubski letni słowniczek.
Ceglany budynek w lesie to dawna leśniczówka.
Ceglany budynek w lesie to przóde była Fersztereo.
Dawni mieszkańcy Barłomina byli miłośnikami przyrody.
Dywny mieszkańcowie Barłomina to byle lubińcowie rodę.
Na siago.
Na skróty. Kaszubski przewodnik po miejscach nieoczywistych.
Kolejnym, ostatnim etapem naszej wędrówki jest cmentarz rodu Żeleskich, do którego już za chwileczkę dotrzemy, ale mijając zabudowania wiejskie, nie sposób nie zauważyć dużego ceglanego budynku szkoły. Ona również powiązana jest z tą rodziną.
Szkoła często nazywana zieloną szkołą, ponieważ taka jest tam edukacja skierowana właśnie na ochronę przyrody. Ta szkoła znajduje się w gmachu, który był siedzibą zarządcy służby dworskiej. Obok tego budynku, który dzisiaj istnieje, jest szkołą. Istniał piękny pałac wybudowany przez Eberharda. Całe otoczenie było umieszczone w parku przepięknym. Resztki tego parku możemy właśnie jeszcze podziwiać.
Ulica Parkowa, tak nazywa się droga, która prowadzi na cmentarz, a my już tak naprawdę zbliżamy się do niego. Widać to po wysokim krzyżu. Tutaj już, kiedy bliżej widzę, z zarośli wygląda kamień. Zbliżamy się do tego miejsca. Cmentarz jeszcze niedawno wyglądał zupełnie inaczej.
Tak, ten cmentarz był przez wiele lat zaniedbany, bardzo zniszczony. Tutaj nawet w latach 60. niektórzy poszukiwacze skarbów penetrowali ten teren przy pomocy ciężkiego sprzętu. Po wielu latach, za sprawą starań Władysława Halka i paru innych osób, udało się przywrócić godny wygląd tego miejsca. Wzniesiono tutaj krzyż. Właśnie fundatorem tego krzyża jest pan Władysław Halk. No i znajduje się tu piękny obelisk, na którym mamy napis cmentarz rycerskiej rodziny Żeleskich, herbu Brochwicz oraz kolejnych właścicieli majątku Barłomino, wyznania ewangelickiego i katolickiego, powstały w połowie XIX wieku. W ubiegłym roku odbyła się tutaj przepiękna ekumeniczna uroczystość poświęcenia właśnie tego krzyża i tego obelisku.
Czy oprócz tych współczesnych elementów upamiętniających widzimy tutaj jeszcze jakieś pozostałości po cmentarzu? Bo tutaj musimy powiedzieć, że jest to teren bardzo mocno porośnięty, jest to teren w lesie, więc trudno znaleźć tutaj tak naprawdę elementy świadczące, że było to miejsce pochówku.
Przede wszystkim widać tutaj roślinność charakterystyczną dla tego typu miejsc i w takim bluszczu możemy odnaleźć resztki grobów, obmurowania jakieś betonowe. Zachowała się tu też jedna płyta nagrobna, która niegdyś na zboczu, z tego zbocza została zsunięta. W momencie, kiedy tutaj przywracano ten godny wygląd tego miejsca, została ona umieszczona w pierwotnym miejscu.
I to, co widzimy, to również bardzo stare i ogromne drzewa, które również mają oznaczenie pomników przyrody.
Tak, jak najbardziej. Widać tutaj także wał taki dookoła, ziemno-kamienny, który stanowił ogrodzenie kiedyś tego miejsca. Znajdowała się tutaj też przepiękna metalowa brama. Niestety brama się oczywiście nie zachowała.
Tak jak pewnie losy wielu nekropolii po II wojnie światowej.
No niewątpliwie. Smutna to rzecz, że te miejsca zostały okrutnie zniszczone, bo wszystko, co kojarzyło się z ewangelikami, uważano, że to jest niemieckie, wrogie, hitlerowskie, nazistowskie, trzeba to zniszczyć, a przecież wielu ewangelików to Kaszubi. Właściwie ci, którzy spoczywają w naszej ziemi, to przede wszystkim Kaszubi ewangelicy.
Przypominam, dzisiaj idziemy śladami Żelewskich, które pozostały tutaj po tej wspaniałej rodzinie. Jesteśmy na terenie gminy Luzino, zahaczyliśmy także o gminę Łęczyce. Znajdujemy się w tej chwili na cmentarzu, na którym spoczywają zarówno ewangelicy, jak i katolicy. No i mając jeszcze trochę czasu, mimo zmęczenia tą naprawdę długą wędrówką, chciałbym spytać o to, jak właśnie wyglądał tamten świat. On był zupełnie inny ze względu na te relacje etniczne, religijne, językowe. Tego świata chyba już nie ma.
No niewątpliwie to jest świat, który zniknął z powierzchni ziemi. To pogranicze kaszubskie miało zupełną specyfikę, bo tutaj się spotykały trzy nacje. Kaszubi, Niemcy, Polacy. Dwie albo nawet więcej religii, bo i chrześcijaństwo katolickie, i ewangelickie, i mieszkańcy byli wyznania mojżeszowego. Także była to mieszanka narodowości, kultur, wyznań. Trzeba przyznać, że do połowy XIX wieku właściwie ci ludzie żyli w wielkiej zgodzie, wielkiej tolerancji. Dopiero od momentu Kulturkampf, wprowadzonego przez Bismarcka, zaczęła narastać wrogość pomiędzy katolikami a ewangelikami. Wrogość ta, która się wówczas zaczęła, skończyła się tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej. I 1945 rok właściwie to jest moment, kiedy ten świat przestał kompletnie istnieć.
Ale pozostałości tego świata możemy tutaj podziwiać. Zelewo, miejsce, skąd wywodzi się, z którym związany jest ród Żelewskich lub Zelewskich. Przeszliśmy później przez Zielnowo, Paraszyno, aż dotarliśmy tutaj do Barłomina, miejsca, które bardzo silnie było związane z tym rodem. Warto naprawdę poznawać historię, ale poznawać też te miejsca, które mogą nas zainspirować. Możemy wiele nauczyć się o miłości do tej ziemi właśnie w taki sposób, jak ukazywali to przedstawiciele tego rodu czy innych rodów szlacheckich w tej części Kaszub. A w zrozumieniu tego świata, którego już nie ma, pomógł nam Andrzej Janusz, autor książki Żelewscy w cieniu Fondenbacha. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
I to już koniec naszej dzisiejszej wędrówki. Zapraszam na kolejną w przyszłym tygodniu, w czwartek o 18.30.
Na siago.
Na skróty. Kaszubski przewodnik po miejscach nieoczywistych.